Lecimy dziś do Stanów Zjednoczonych. Właściwie lecimy tam tylko po to, by za chwilę pojeździć samochodem. W studiu z nami Magda i Paweł Ławreszuk. Dzień dobry.
Dzień
Witamy
dobry.
serdecznie. Małżeństwo, które wybrało się w podróż autem przez Stany Zjednoczone. Skąd taki pomysł? Jak planowaliście taką wyprawę?
Wizja wyprawy do Stanów Zjednoczonych i przyjechanie autem wzdłuż kontynentu była w mojej głowie od dosyć dawna, ale nigdy nie porwałabym się na ten pomysł sama. Odkąd z Pawłem zaczęliśmy jeździć autem po Europie, mamy za sobą jedną wyprawę do Norwegii i Szkocji, stwierdziliśmy, że może nam się uda taka dłuższa wyprawa, może damy sobie radę, bo już mieliśmy po prostu doświadczenie na tych krótszych wyprawach. I po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, tam mamy rodzinę, więc mieliśmy bazę wypadową. Zaczęliśmy przygotowania, powolutku żeśmy kompletowali cały właśnie sprzęt, akcesoria, bo po prostu po wcześniejszych doświadczeniach widzieliśmy, co dokładnie potrzeba, żeby taką wyprawę dobrze przygotować.
Jeśli chodzi o planowanie, to podzieliliśmy się z Magdą według takich naturalnych kompetencji. Magda zanurkowała do internetu i wyszukiwała miejsca, które chciałaby zobaczyć, a ja z kolei skupiłem się na technicznej stronie przygotowania, doborze samochodu, odpowiedniego ubezpieczenia, przystosowaniu tego auta do podróży, ponieważ auto to było naszym domem przez 5 tygodni. No i to nam zajęło tak naprawdę sporo czasu. Chciałem być przygotowany na różne sytuacje. Zbieraliśmy informacje odnośnie tego, co można w poszczególnych stanach, a co jest zakazane. Na przykład w Kalifornii nie można spać w samochodzie, ponieważ jest to ścigane przez policję. Policja podjeżdża, puka w szybkę, czeka aż przywitamy się, a potem nas prosi o to, żebyśmy odjechali z tego miejsca i pilnuje tego, żebyśmy się nie zatrzymali w najbliższej okolicy. My, mając już świadomość tego, odpowiednio zabezpieczyliśmy tył samochodu, zaciemniając go specjalnymi kurtynami. Nie przepuszczały one światła ani w jedną, ani w drugą stronę, w związku z tym, jak później się okazało w San Francisco, gdzie nie mieliśmy innej opcji, musieliśmy się zatrzymać w centrum miasta. Bardzo, bardzo nam to pomogło. Dodatkowo plusem tego typu kurtyn było to, że rzeczy, które mieliśmy ze sobą, a mieliśmy ze sobą sporo sprzętu fotograficznego również, były niewidoczne. A osoby, z którymi rozmawiałem, które podróżowały po Stanach samochodami, które troszeczkę bardziej beztrosko podchodziły do przechowywania rzeczy z tyłu, niestety miały takie sytuacje, że na przykład szyba była wybita i wszystkie rzeczy zabrane z samochodu. Mając w głowie te informacje, bardzo uważaliśmy na to, żeby nawet wysiadając z samochodu nie pokazywać za bardzo rzeczy, które były w środku. Magda nie wspomniała o jednej rzeczy, że myśleliśmy o rozpoczęciu podróży wczesną jesienią. Faktycznie udało nam się wyruszyć wczesną zimą, a wynikało to z kilku czynników. Pierwsza taka sprawa była, że kiedy ludzie w naszym otoczeniu dowiedzieli się, czym się zajmujemy, poproszono nas o pomoc, czy to przy zrobieniu zdjęć, czy to nagraniu jakiegoś filmu. W sumie spotkał nas niemały zaszczyt, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do uwiecznienia historycznego wydarzenia w centrum Waszyngtonu, a mianowicie odsłony pomnika upamiętniającego głodową śmierć ofiar na Ukrainie. Poproszono Magdę i mnie, żebyśmy byli głównymi fotografami na tym wydarzeniu, co było dla nas tak naprawdę wielkim zaszczytem. Te wszystkie drobne i większe rzeczy wpłynęły na to, że termin naszego wyjazdu odwlekał się. Natomiast kiedy oficjalnie zaczęliśmy mówić, że w tym momencie poważnie się przygotowujemy do wyjazdu, spotkało nas bardzo wielkie zaskoczenie, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam przy nas byli, którym my mogliśmy pomóc, zaczęli pomagać nam. Czy to poprzez pożyczenie samochodu, pożyczenie śpiworów, kuchenki, czy nawet poprzez wsparcie finansowe. Było to niesamowicie ciepłe, niesamowicie podnoszące na duchu. I z takim bardzo pozytywnym, emocjonalnym bagażem wyruszyliśmy znacznie później, ale jeszcze bardziej radośnie, prawda?
To był przełom 2015 i 2016 roku.
Zaznać tu wolność w drodze, jechać tam, gdzie się chce, zatrzymywać się dokładnie, kiedy się chce i na jak długo się chce. Rozważałam też kwestie takie, że może samolotem, może tam na miejscu wynająć samochód i tak dalej, ale to wszystko naprawdę było tak ograniczające, że wtedy nie moglibyśmy wziąć wielu rzeczy ze sobą. A ruszając po prostu jakby z punktu wyjścia ze wschodniego wybrzeża, po prostu mogliśmy się spakować tak, jak chcemy, wziąć takie rzeczy, jakie chcemy i wiedzieliśmy, że po prostu damy sobie radę, że przez miesiąc czy więcej spokojnie będziemy sobie mogli podróżować, nocować w aucie, jazda samochodem na takich długich dystansach jest bardzo taka uwalniająca, jest naprawdę się to docenia, jak się już jest w trasie, można sobie właśnie obserwować ten zmieniający się krajobraz, przemyśleć wiele spraw. Byliśmy przez tyle czasu skazani jakby tylko na siebie, ale dzięki temu też lepiej. lepiej się poznaliśmy.
Obydwoje jesteście kierowcami?
Tak.
Chociaż w Stanach ubezpieczenie, które mieliśmy, było skonstruowane w taki sposób, że tylko jedna osoba mogła prowadzić samochód, więc powiedziałbym, że 99% trasy prowadziłem samochód ja, a na pewnych odcinkach na pustyni samochód prowadziła Magda.
W parkach narodowych pozwalałam sobie, że to ja byłam głównym kierowcą, ale przez to też czasami wynikały z tego zabawne sytuacje. Wjechaliśmy na przykład w Kalifornii do Joshua Tree w nocy już i Paweł stwierdził, że jest pełnia księżyca, piękne krajobrazy, poróbmy zdjęcia nocne, więc on ze statywem biegał od skały do skały, ja tutaj przestawiałam samochód i w pewnym momencie po prostu siedząc w tym samochodzie, no nie do końca też zdawałam sobie sprawę, jak te przyciski, do czego to wszystko służy, ale zauważyłam po prostu, że Paweł biegnie z jakąś taką miną przerażoną, o co chodzi, nie mógł w ogóle otworzyć drzwi. Ja też nie potrafiłam otworzyć mu tych drzwi, ja się strasznie w ogóle dobija do samochodu. Więc ja naprzyciskałam wszystko, co mogłam, otworzyłam jakieś szyby, w ogóle coś zaczęło tam grać i się okazało po prostu, że w tym akurat aucie, jak po prostu jest dźwignia na biegu, to automatycznie się wszystkie drzwi zamykają. Po prostu trzeba na taki tryb parkingu przełączyć, wtedy wszystko jest otwarte. No ja o tym nie wiedziałam, gdzieś tam w końcu mu otworzyłam te drzwi, on wpadł z tym statywem, się załadował, taki przerażony się okazało, że gdzieś tam sobie podchodził pod skałę i po prostu usłyszał wycie kojota. Ale tak z bliska, że no troszeczkę go to zaniepokoiło, zrobił jeszcze krok i usłyszał kolejne kojoty, które się dołączyły do takiego chóru i to był znak, że chyba się gdzieś zapuszcza niepotrzebnie i po prostu stwierdził, że to chyba jest znak, żeby po prostu się ewakuować. Troszkę tam mu w tym przeszkodziłam.
Kojotów tego wieczoru już więcej nie widzieliśmy. Może ta historia tak naprawdę bardziej poważnie wygląda w mojej głowie niż faktycznie. Natomiast Magda też nie wspomniała, że podjeżdżając na ten parking, w miejscu, w którym chcieliśmy zatrzymać auto, spotkaliśmy kojota, którego przepędziliśmy, prawda? I potem się okazało, że gdzieś w okolicy było tych kojotów więcej. Natomiast w tamtym czasie nie było mi do śmiechu, teraz się śmiejemy z tego oboje.
Zaczęła się wasza podróż w Warszawie, bo najpierw samolotem docieraliście do Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Docelowym punktem było jakie miasto? Ta baza wasza?
Lecieliśmy do Nowego Jorku, stamtąd autobusem do Waszyngtonu i jeśli chodzi o trasę, którą przebyliśmy samochodem, to wyjeżdżaliśmy z okolic Waszyngtonu w stanie Maryland.
Mamy rodzinę też w Arizonie i tak sobie przemyśleliśmy to, że fajnie będzie po prostu jak się dostaniemy do tej Arizony i tam będzie taka baza wypadowa na zachodnią stronę Stanów Zjednoczonych, więc to był jakby nasz taki pierwszy przystanek właśnie na zachodniej części Stanów Zjednoczonych, to Sedona w Arizonie.
Łączycie pasję podróżowania z pasją fotografowania. Czy to miało znaczenie przy konstruowaniu trasy podróży?
Zdecydowanie tak. Ja oczywiście brałam pod uwagę przy planowaniu naszą pasję to, że zajmujemy się zawodowo fotografią i że chcemy wykorzystać to, że mamy ze sobą sporo tego sprzętu i że jesteśmy gotowi na to, żeby poświęcić się szczególnie na wschody i zachody słońca, być w takich majestatycznych, pięknych, niesamowitych miejscach Stanów Zjednoczonych. Więc gdzieś tam planowaliśmy, aczkolwiek no, oczywiście się nie udało wszystkiego zrealizować tak, jakbyśmy sobie chcieli. Ale ten plan obejmował wszystkie legendarne miejsca, które wydawało mi się, że musimy zobaczyć. I na trasie oczywiście byliśmy też otwarci na pewne zmiany, była pewna improwizacja w tym.
W moim odczuciu w pewnym momencie postanowiliśmy podporządkować cały rytm tej podróży pod kątem zdjęć. W pewnym momencie nawet nazwaliśmy się łowcami wschodów i zachodów słońca. I to w dużej mierze determinowało to, kiedy robiliśmy przystanki, kiedy rezygnowaliśmy z oglądania danego miasta, ponieważ wiedzieliśmy, że na zachód słońca chcemy być w konkretnym miejscu i tak naprawdę to było bardzo pomocne. Wiedzieliśmy, że mamy do dyspozycji około 5-6 tygodni. Wiedzieliśmy, jak wiele kilometrów i jak wiele miejsc chcemy zobaczyć, więc musieliśmy nadać sobie pewien motyw przewodni. To pozwoliło nam bez większego żalu zrezygnować z pozostałych bardzo ciekawych atrakcji i skupić się na tym, na co oboje się zgodziliśmy.
Z Waszyngtonu wyruszacie gdzie?
Pierwszym przystankiem był stan Tennessee i tam odwiedziliśmy stolicę muzyki country Nashville. A następnie udaliśmy się do Memphis i tam odwiedziliśmy Graceland, gdzie mieszkał Elvis Presley. I to były tylko takie po prostu atrakcje, że musieliśmy wybrać i lecimy dalej. Potem było Arkansas. Tam znajduje się taki stary młyn, który występuje w czołówce filmu Przeminął z wiatrem. Dalej. I już byliśmy właściwie w środku Ameryki Północnej. Jest nawet taka tabliczka, która minęła środek kontynentu. I to jest w stanie Oklahoma. I ogólnie jak się człowiek nie rozejrzy, to jest płasko, są krowy, jest dużo pastwisk pól, no i właściwie nic więcej tak naprawdę. A to też jest ciekawe, po prostu zobaczyć, jak ci ludzie żyją, czym się zajmują. Tam już też występują indiańskie kasyna. Byliśmy bardzo skoncentrowani na tym, żeby dojechać jak najszybciej do Arizony, ale udało nam się jeszcze zwiedzić właśnie Oklahoma City. Potem bardzo chcieliśmy przyjechać się chociaż kawałkiem Route 66, tak, tej legendarnej drogi matki, ale się okazało, że nie jest to takie łatwe, że po prostu się jedzie i nie wiem, jest tabliczka i to jak gdyby te drogi się ze sobą, prawda, łączą, tylko trzeba po prostu naprawdę szczegółowo na mapie sprawdzić, gdzie są te odcinki stare i zjechać z tej głównej autostrady, bo ta droga już nie jest konserwowana. Już
nie jest w użytku.
Tak, nie jest w użytku, nikt się ją tam nie zajmuje, bardzo często w ogóle trawa na środku rośnie, gdzieś idziemy jakąś taką zapuszczoną drogą na Podlasiu. Takie to było wrażenie.
A to słynna Route 66.
Tak, także fajnie, jak uczucie właśnie, że jedziemy tą starą drogą, było niesamowite. Często też, jak gdyby ta droga była równoległa do takiej zwykłej autostrady, więc Route 66 przyjechaliśmy do Teksasu i potem już mieliśmy jechać dalej w stronę Arizony, gdy spotkaliśmy na stacji benzynowej pewnego pana.
W nocy, dokładnie tak. Kiedy spojrzał na naszą rejestrację, zapytał, jak się w ogóle tutaj znaleźliście? Przecież to jest kawał drogi, a rejestrację mieliśmy ze stanu Maryland. Powiedzieliśmy, że właśnie robimy sobie taką objazdówkę, na co on ekstremalnie entuzjastycznie powiedział, że w takim razie koniecznie musicie pojechać do Roswell. Na pewno słyszeliście o Roswell. Robi to tak niezwykłe wrażenie, zwłaszcza teraz. Jakbyście podjechali do tego miasta teraz, to jest szansa, że dojedziecie tam jeszcze przed wschodem słońca i zobaczycie takie światła na niebie, jak będziecie zbliżali się do tego miasta. A potem takie cuda tam, po prostu tam nawet latarnie wyglądają jak kosmici. W środek nocy, w sumie nie tam planowaliśmy jechać, myśleliśmy o Roswell, ale faktycznie, no, do rana dojedziemy. Tak też zrobiliśmy, więc ruszyliśmy i faktycznie przed wschodem słońca, ale dosłownie tuż przed wschodem słońca, wjechaliśmy na takie wzgórze, z którego powinniśmy zobaczyć te wspaniałe światła i Roswell. Nic się takiego nie zdarzyło. Zaczęliśmy się zbliżać do Roswell i tak w sumie nic wielkiego nas tam nie spotkało. Wjechaliśmy do samego Roswell i nadal nic, tak? Te wspaniałe latarnie, które miały wyglądać jak kosmici, to faktycznie były zwykłe latarnie, na które zostały naklejone kawałki plastiku albo papieru imitujące oczy. Ślady obcych w Roswell ograniczały się do tego, że zielone ludki były namalowane na ścianach i one bardziej przypominały żaby niż kosmitów. Pokręciliśmy się dłuższą chwilę po centrum, pośmialiśmy się w duchu i wyjechaliśmy z Roswell, zanim jeszcze się zdążyło obudzić.
Wróciliśmy z Roswell, wyjechaliśmy na północ, tak jak mieliśmy jechać do Arizony i tam jeszcze też zboczyliśmy na chwilkę z drogi, ponieważ po prostu zauważyliśmy taki szyld, że tutaj niedaleko jest krater meteoru i nie słyszeliśmy wcześniej o czymś takim i zdecydowaliśmy, że to było z rana samego, więc że możemy sobie jeszcze pozwolić na taką małą odskocznię i rzeczywiście to było też bardzo fajne miejsce, gdzie autentycznie jest bardzo ładnie zachowany taki krater po uderzeniu meteorytu i spędziliśmy tam chyba kilka godzin z przewodnikiem.
Krater znalazł się na waszych zdjęciach.
Tak. To miejsce było tyle ciekawe, że w kraterze ćwiczenia prowadzili astronauci, którzy szykowali się do wyprawy. Tak jak Magda słusznie zauważyła, w trasie atrakcje turystyczne, mniejsze lub większe, są dobrze oznaczone. Droga w Stanach Zjednoczonych jest dobrze przygotowana do tego, żeby podróżować i każdy stan, nawet jeżeli naturalnie nie ma jakiejś atrakcji, to stara się, żeby cokolwiek, po prostu cokolwiek podpiąć pod atrakcję, przyciągać nowych ludzi, prawda, do siebie. Także ten krater był nieplanowanym bonusem, tak? Bardzo, bardzo nam się tam podobało. I mieliśmy okazję też zobaczyć sam fragment meteorytu.
Przejechaliście przez 18 stanów. Nie wiem, czy dam radę tak krok za krokiem, kilometr za kilometrem prześledzić całą trasę, więc te najważniejsze na tej trasie miejsca.
Moim zdaniem największe skupienie atrakcji występuje w stanie Arizona. Jeśli ktoś lubi kaniony, góry, dziwne formacje skalne, no to naprawdę tam się dobrze odnajdzie, bo oczywiście no, wydaje się, że Wielki Kanion Colorado, no to trzeba to zobaczyć chociaż raz w życiu. I się z tym zgadzam. Rzeczywiście jest to niesamowite miejsce i też jakby z różnych punktów widokowych wygląda inaczej. Te kolory, faktury, wszystko się zmienia w zależności od miejsca, gdzie się jest, ale też inne jeszcze właśnie kaniony, tak jak kanion Antylopy, który jest na terenie Indian Navajo i trzeba tam właśnie z indiańskim przewodnikiem wejść, ale jest to naprawdę atrakcja godna odwiedzenia, chociaż bardzo, bardzo teraz popularne, co się okazuje, że nawet ciężko czasami zarezerwować wejście, ale jeżeli już się tam dostaniemy, to wrażenie, jakby się gdzieś było we wnętrzu ziemi, we wnętrzu jakiejś rzeźby abstrakcyjnej. Godzinkę się jest w tym kanionie, ale naprawdę to przejście jest też takie zapadające na długo w pamięć.
To też mieliśmy okazję, znaczy w pewien sposób oddać na zdjęciach, które można zobaczyć u nas na stronie. Bardzo kolorowe.
To są właśnie te przenikające się faktury,
tak,
to z
tak,
tego
tak,
kanionu.
Tak, tak, tak,
dziwne
tak, tak.
kształty, kobiety, Indianina. I też są to takie miejsca, gdzie najwygodniej jest dojechać autem, że jednak tam po prostu można między tymi kanionami sobie przejechać, jeszcze pojechać na przykład do kanionu Bryce, który też nie był dla mnie jakoś tak bardzo znany, a się okazało, że jest niesamowity, bo bardzo wysoko umiejscowiony, w związku z czym wjeżdża się po prostu na taką wysokość prawie że tam 3000 metrów. Temperatura nagle w ogóle spadła do minus 22 stopni w ciągu tam chyba godziny, więc po prostu byliśmy w wielkim szoku, co się dzieje. No i patrzy się też właśnie na te niesamowite skały, które przypominają takie jakieś iglice, coś takiego właśnie, czego no nie ma prawdopodobnie nigdzie więcej na ziemi. Tam niedaleko też 2 godziny drogi jest Zion Park, który też ma piękne, kolorowe skały przypominające świątynię.
Chyba 4 godziny. Tak tam mniej więcej właśnie
może.
Tak wyglądało, że...
Na mapie może.
że od tego miejsca, gdzie byliśmy, każda kolejna atrakcja jest mniej więcej 4 godziny w różnych kierunkach, ale w skali całych Stanów Zjednoczonych to faktycznie nie jest tak dużo.
Więc na przykład z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli ktoś na przykład chciałby zobaczyć Kalifornię, to śmiało można samolotem polecieć i tam sobie można jakoś poradzić, czy wynająć samochód właśnie, czy są jakieś autokary i tak dalej. A ta Arizona, Utah, te stany właśnie takie trochę bardziej dzikie, no to jednak wymagają auta. Więc tam rzeczywiście było nam bardzo wygodnie przemieszczać się autem.
Rozumiem też, że nawet jak się jedzie taką drogą, gdzie wydaje się, że jest płasko i nic się nie dzieje, to ujmuje właśnie ten daleki horyzont, te otwarte przestrzenie, takie szerokie kadry.
To prawda. To w momencie, kiedy, tak jak słusznie zauważyłaś, w momencie, kiedy jest się na drodze, której końca nie widać, gdzie nie widać właściwie nic, aż po horyzont w każdą stronę, jest to uczucie obce dla ludzi, którzy mieszkają w Europie, gdzie w miejscach nawet najrzadziej zaludnionych, no to przestrzenie nie są aż tak olbrzymie, a tam ma się wrażenie przestrzeni. Ona chyba potęguje też troszeczkę wrażenie takiej wolności. No i tego czasu, bo w tym momencie mam takie wrażenie, że mieliśmy poczucie, że mamy czas. Czas dla siebie, chociaż musimy się śpieszyć, ale jak w tym całym pośpiechu, kiedy już jesteśmy w jadącym aucie, mamy czas po prostu dla siebie.
Ja bardzo też przy tej okazji właśnie tej drogi, tej przestrzeni polecam Dolinę Śmierci, która jest bardzo blisko Las Vegas i gdy układałam plan naszej podróży, to naprawdę nie spotkałam się z jakimiś niesamowitymi opisami tego miejsca. Po prostu największy park narodowy na tej części tak kontynentalnej oprócz Alaski, po prostu jakoś tak zdawkowo. Gdy tam zajechaliśmy, to ja po prostu naprawdę nie mogłam długo w ogóle wyjść spod wrażenia, jak cudowne jest to miejsce i właśnie ma te wszystkie te elementy, które się składają na tą przestrzeń, na takie wrażenie innej planety, kontrasty, jakieś kaniony, pustynie, góry, no w ogóle wszystko tam jest, a teren nie jest aż tak ogromny, ale rzeczywiście ta pustka przez kilka godzin, jak tak się jedzie, to naprawdę robi wrażenie. I tym bardziej jeszcze, jak się wyjeżdża z Las Vegas, gdzie no po prostu tętni miasto życie, a potem nagle taki kontrast, no niesamowite.
Stany Zjednoczone i wasza podróż przez ten kraj, gdzie pokonaliście ponad 15 tysięcy kilometrów, no to nie tylko cudowne pejzaże, krajobrazy, przyroda, ale też jednak miasta monumentalne, zachwycające architekturą albo budzące zaskoczenie i zdziwienie, że tak też można. No właśnie, gdybyście mieli powiedzieć o kilku miastach.
Las Vegas, które w naszych wyobrażeniach urosło raczej do czegoś takiego sztucznego i plastikowego, a kiedy znaleźliśmy się na miejscu, okazało się, że tak naprawdę jest to pomnik kultury i architektury, rozwiązania mistrzów sztuki architektonicznej, którzy się prześcigali i to na zasadzie takiej, że budynek w budynek, coraz to ciekawsze rozwiązania, hotele, które stoją otworem dla każdego turysty, gdzie można po prostu sobie wejść i przejść się korytarzami i podziwiać każde piętro, które wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę w moim odczuciu było to niesamowite miejsce. A dodatkowo były jeszcze takie głośniki umieszczone wzdłuż alejek na zewnątrz, czyli spacerując sobie pomiędzy budynkami, miało się nadal wrażenie, że gdzieś ten duch muzyczki, którą możemy kojarzyć z filmów, gdzie właśnie bohaterowie gdzieś się przemieszczają, cały czas jest blisko nas, prawda? I to było też takie ciekawe. A jeśli chodzi o same Las Vegas, to pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy to, co nam się spodobało, ale skoro już jesteśmy w świątyni
rozpusty,
dokładnie, to też postanowiliśmy przepuścić dolara albo dwa. Pomyśleliśmy o ruletce. Zasad nie znamy, więc znaleźliśmy sobie stół do ruletki, podeszliśmy, zapytaliśmy o zasadę. Pani nam powiedziała, że tam chyba zaczyna się od $30 za rzut. No i zanim nam skończyła tłumaczyć zasady, podszedł pewien pan, który wyjął w pośpiechu plik banknotów, wrzucił na stół, tam było chyba 2 czy 3 tysiące dolarów, powiedział, że musi szybko zagrać, bo nie ma czasu. Pani zamieniła to na żetony, no i tak mu się śpieszyło, że gdzieś tak po 5 minutach przegrał te pieniądze i poszedł. Więc my tak spojrzeliśmy na siebie i doszliśmy do wniosku, że chyba to nie jest jednak to miejsce, w którym chcielibyśmy spędzać czas. Pani krupierka powiedziała, że ten człowiek przychodzi codziennie do tego kasyna i tak raz wygrywa więcej, raz przegrywa. Dzięki niemu my mogliśmy się poczuć tak jak w prawdziwym kasynie. Podziękowaliśmy i szybko stamtąd uciekliśmy.
Co jeszcze?
Bardzo, bardzo nas zaskoczyło Los Angeles, które w naszym wyobrażeniu było miastem pięknym, czystym. Natomiast teraz się kojarzy z miastem, w którym ciężko jest znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu, gdzie korki są olbrzymie. Stanęliśmy w korku, który zatrzymał nas chyba na 3 godziny, a
śpieszyliśmy się na zachód słońca, tak?
Nie załapaliśmy się. Natomiast droga, którą jechaliśmy, miała chyba po 8 pasów w każdą stronę i nic się nie ruszało na tej drodze. Także życie w tym mieście w moim odczuciu musi być bardzo ciężkie i uciążliwe, bo z racji dystansów, tego, że bez samochodu w Los Angeles ponoć się w ogóle nie da żyć i właśnie tego czasu spędzanego w korkach. Natomiast przypadkowo, zupełnie polując na zachód słońca, trafiliśmy do obserwatorium Griffina, które znajduje się na obrzeżach Los Angeles i to była jedna z największych niespodzianek dla nas. Samo obserwatorium było niesamowite. Tam też natknęliśmy się na pomnik Mikołaja Kopernika i stamtąd mieliśmy okazję podziwiać panoramę miasta. To był jeden z przyjemniejszych wieczorów naszej podróży.
Następnego dnia, gdy chcieliśmy zobaczyć centrum biznesowe o wschodzie słońca, specjalnie żeśmy tam pojechali chyba o 7 rano, bardzo się zdziwiliśmy, kiedy zobaczyliśmy, jak dużo ludzi bezdomnych jest w tym centrum miasta, przy tych wielkich wieżowcach. Po prostu setki ludzi. Jechaliśmy jedną ulicą, drugą, trzecią.
Tam było miasto namiotowo-kocowe, powiedziałbym, które wraz z tym, jak ta część biznesowa przygotowywała się do życia, oni budzili się, zabierali swój dobytek i odchodzili.
Znikali z ulic.
Dokładnie.
Czegoś takiego nie widzieliśmy nigdzie więcej w całych Stanach Zjednoczonych. Także Los Angeles jest takim miastem naprawdę dużych kontrastów. To z jednej strony przyjechaliśmy się tak po Beverly Hills zobaczyć te domy wielkich gwiazd. No, w większości widzieliśmy wielkie żywopłoty.
I bramy.
A z drugiej strony właśnie taki smutny obrazek. Fajnym miejscem do polecenia, jeśli ktoś jest fanem filmów i seriali, to jest Warner Bros. Studios. Można po prostu wejść na zaplecze, naprawdę zobaczyć, jak się serial kręci, zobaczyć makietę Nowego Jorku, Chicago i to wszystko jest. Polecamy bardzo. Na cały dzień najlepiej właśnie. Wtedy można tak zobaczyć prawdziwe stroje Batmana, nie wiem, te wszystkie Batmobile i tak dalej. Więc jak ktoś jest fanem filmów, to o to chodzi, żeby pojechać do tego Hollywood, do tego Los Angeles i zobaczyć to wszystko właśnie.
Skonfrontować to, co pamiętamy z ekranu filmowego, dokładnie z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Dokładnie pamiętam też z waszych fotografii tę skałę słynną, hollywoodzką.
Z napisem Hollywood. To zdjęcie zrobiliśmy, robiąc pierwsze zdjęcia o wschodzie słońca Los Angeles i robiliśmy to z Mulholland Drive. Sam fakt bycia w miejscu, którego nazwę tyle razy się słyszało, był już ekscytujący, a na szczycie wzniesienia był mały parking na 3 samochody. Przyjechaliśmy tuż po otworzeniu tego parku. Znaleźliśmy sobie to godne miejsce i poczekaliśmy właśnie, jak pierwsze promienie słoneczne rozleją się na miasto. To było też bardzo, bardzo ciekawe.
Czyli ogólnie Los Angeles ze wzgórz wygląda pięknie.
Któreś z miast jeszcze zrobiło na was duże wrażenie?
Nowy Orlean. To chyba najbardziej europejsko wyglądające miasto w Stanach. Piękne budynki, piękne alejki. Taki klimat zupełnie unikatowy.
Dzielnica francuska w stylu hiszpańskim zbudowana.
Jest to miejsce, w którym łatwo spotkać unikatowe jedzenie, mięsne jedzenie. Więc nawet nie bardzo mieliśmy okazję spróbować.
Steki z aligatora na przykład.
Tak. Albo kiełbasa z aligatora. Po prostu to można było dostać na każdym kroku. My pozwoliliśmy sobie na to, żeby zajść do wegańskiej restauracji, gdzie były odpowiedniki kreolskich dań, tylko że właśnie bez mięsa. Było to bardzo ciekawe. Nowy Orlean otoczony jest też bagnami, gdzie mieliśmy okazję wybrać się na poszukiwanie aligatorów. W trakcie tej wyprawy dowiedzieliśmy się od przewodnika, że aligatorów raczej nie zobaczymy, bo jest środek zimy i wszystkie śpią, więc musieliśmy się zadowolić nutrią, która gdzieś tam przemknęła w krzakach, ale to też pociągnęło kolejną historię. Okazuje się, że nutrie uważane są za szkodniki, które po prostu mogą stanowić zagrożenie dla całego miasta. Jest ich tak dużo, tak szybko się mnożą, a żywią się korzonkami drzew, które stanowią naturalną ochronę przed powodziami.
Zaczęłaś mówić o unikalnych potrawach. No właśnie, czy podróż przez Stany Zjednoczone wiązała się również z innymi, niezwykłymi z jakichś powodów dla was smakami?
Naszym największym przyjacielem podczas tej podróży była tortilla z masłem orzechowym.
Albo z hummusem.
Dostępna w każdym wielkim supermarkecie. Było dla nas najwygodniejsze w trasie, tak? Nie chcieliśmy się zatrzymywać gdzieś, marnować czas na jedzenie. Zdarzyło nam się kilkukrotnie chyba zajechać do takiego typowego dinera amerykańskiego. Są na przykład pancakes, takie naleśniki typowo amerykańskie, czyli one bardziej przypominają placki, czyli są troszeczkę grubsze, są takie puszyste i są podawane z
na przykład syropem. Z miodem i kiełbasą.
Albo z syropem klonowym.
Tak jest, albo z syropem klonowym.
No bo dodajmy, że jesteście wegetarianami, tak. I to stąd te kłopoty w spróbowaniu i smakowaniu dań przypisanych terenom, przez które przejeżdżaliście. To głównie burgery,
tak, steki.
Steki
krwiste, dokładnie tak. A nas jakoś to nie ciągnęło. Ale to może dzięki temu też nie spędzaliśmy czasu w poszukiwaniu jedzenia, a więcej czasu poszukiwaliśmy kadrów.
Zaczęliśmy w okolicach Waszyngtonu, potem tych kilka stanów właśnie, które już wymieniłaś.
Potem była Arizona.
Arizona. I jak właśnie dalej?
I potem jest Utah, Nevada, Kalifornia. I potem po prostu te południowe, czyli Nowy Meksyk, Teksas, Louisiana, Georgia i z powrotem do góry już Virginia chyba i Maryland.
Czyli zatoczyliście autem taką pętlę.
Tak, taką pętlę. Nie chcieliśmy jakby wracać do tych samych miejsc. W dużej mierze zrealizowaliśmy ten swój plan, żeby zobaczyć te najważniejsze miejsca, załóżmy, czy jedno chociaż wybrane w każdym stanie, przez który przyjeżdżaliśmy. Ale też no, mamy ten niedosyt. To jest niemożliwe, żeby zobaczyć wszystko, pojechać wszędzie.
Tutaj może taką anegdotą będzie Sylwester, którego też spędziliśmy w trasie. W toku podróży od kilku osób słyszeliśmy o Austin, który jest muzyczną stolicą Teksasu. Doszliśmy do wniosku, że możemy tak ułożyć trasę, żeby to właśnie do Austin dojechać na Sylwestra i tam właśnie w tej stolicy, otoczeni wspaniałą, niesamowitą muzyką, przywitać nowy rok. Jechaliśmy, bardzo się śpieszyliśmy i tak z kalkulacji wynikało, że jak będziemy podróżowali bez przystanku, to powinniśmy gdzieś koło 22 być na miejscu, czyli załapać się jeszcze na tą miejską imprezę. W takim duchu odmawialiśmy sobie przystanków, jechaliśmy i faktycznie udało nam się 22 z minutami dobiec do miejsca, gdzie był Sylwester miejski i ku naszemu zdziwieniu zamiast tłumów i fajerwerków i sceny i głośnej muzyki przywitała nas służba sprzątająca i policjant, który nas stamtąd przeganiał, ponieważ Sylwester dawno się już skończył i po prostu ten teren jest już zamknięty i proszę stąd wyjść, prawda? I okazało się, że właśnie Sylwester miejski w Teksasie kończy się przed 22.
Cisza nocna.
Nie bardzo wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, bo nie byliśmy przygotowani na taką sytuację, więc tego Sylwestra de facto spędziliśmy pod pobliskim mostem, szukając miejsca w sumie dla siebie i też licząc na to, że gdzieś na tym niebie powinny się pojawić fajerwerki. Unikatowy Sylwester.
Część kadrów z waszej wyprawy pokazywaliście Białostoczanom w ramach festiwalu Ciekawi Świata, ale więcej zdjęć można znaleźć na waszym blogu
www.lawreszuk.eu i tam na blogu wrzuciliśmy więcej, dużo zdjęć niż było to pokazane na wystawie i właściwie z każdego miejsca staraliśmy się po kilkanaście zdjęć takich reprezentatywnych właśnie pokazać. Także zapraszamy serdecznie. Właściwie jest tam cała ta nasza wyprawa.
To jest tak, że jeśli ktoś nie może kupić biletu i wybrać się bezpośrednio samemu do tak odległych miejsc jak wasza wyprawa autem po Stanach Zjednoczonych, to dzięki tym zdjęciom będzie miał przynajmniej namiastkę tej podróży, którą wy przeżyliście. Kiedy zamykacie oczy, kiedy zasypiacie, to wracają jakieś kadry, te ukochane z tej wyprawy, miejsca, za którymi tęsknicie.
Dom Waltera White z Breaking Bad w Albuquerque, Nowe Meksyko.
To dla wszystkich fanów serialu. My do tych fanów się nie zaliczamy, natomiast w Albuquerque nie znaleźliśmy większych atrakcji niż elementy związane z tym serialem. A tak poważnie, to tych miejsc było tak dużo. Kiedy twoje pytanie jeszcze rozbrzmiewało, w mojej głowie pojawił się obraz nas leżących w samochodzie w parku Joshua Tree na wzgórzu, gdzie wiatr wiał tak mocno, że kołysał naszym autem, a rozbijając się pomiędzy wzgórzami po prostu gwizdał. I z jednej strony pamiętam ten chłód, który nas ogarniał, kiedy byliśmy w tamtej okolicy. Z drugiej strony niesamowite widoki, które mieliśmy okazję oglądać. I z trzeciej ten spokój, który był w nas w momencie, kiedy zasypialiśmy, a ten samochód po prostu się kołysał i kołysał.
Czasami wspominam ten nasz przejazd przez Dolinę Śmierci i to, jak niesamowity on był i czasami właśnie jak się tak jechało i właśnie końca nie było widać tej drogi. Tam na przykład też było tak, że goniła nas trochę burza i to jeszcze dodawało właśnie tej grozy, powagi tej sytuacji, że jesteśmy na środku niczego i po prostu musimy...
Niebo pomalowane na grafitowo.
Dokładnie tak, dokładnie
takie
tak.
Takie ciężkie, niskie chmury, rozbijające się o najwyższe góry w Stanach Zjednoczonych, oprócz Alaski, Sierra Nevada. I gdzieś tam zachwyt, ale też taki właśnie...
Dreszczyk emocji.
O, tak, dreszczyk emocji.
Grozy.
Tak, i taka pokora przed tymi siłami natury, tym pięknym.
5 tygodni to za mało. Chcielibyście tam wrócić?
Zdecydowanie tak. Została nam w dużej mierze północna część, wiele parków narodowych. No i tak naprawdę każde miejsce, w którym byliśmy, ma jeszcze wiele atrakcji do zaoferowania, więc spokojnie moglibyśmy przejechać dokładnie tą samą trasą, skupiając się zupełnie na innych elementach. I 5 tygodni to zdecydowanie za mało, żeby wszystko zobaczyć, natomiast wystarczająco dużo, żeby zobaczyć coś i zostać z uczuciem niedosytu.
Pięknie dziękuję za opowieść o wyprawie autem przez Stany Zjednoczone. Naszymi gośćmi byli Magda i Paweł Ławreszuk. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.